Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek złożył wizytę w rzymskim sanktuarium nowych męczenników. Zauważył, że są oni żywą krwią Kościoła. W mocnych słowach apelował też o gościnność dla migrantów. Zauważył, że cywilizacja, która nie rodzi dzieci, a zarazem odrzuca migrantów, popełnia samobójstwo. Witam 22 kwietnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Kościół potrzebuje dziś męczenników i świadków, powiedział Franciszek w bazylice świętego Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie. Od 1999 roku jest ona z woli Jana Pawła II, sanktuarium nowych męczenników. Jednakże pierwszym męczennikiem, którego relikwie zostały złożone w tej świątyni, jest święty Wojciech. To właśnie z myślą o nim wybudował tę świątynię cesarz Otton III. Później złożono tam również relikwie Bartłomieja Apostolskiego. Papież przybył do tej bazyliki o godzinie 17 i wziął udział w modlitewnym czuwaniu. W homilii zaznaczył, że przybywa jako pielgrzym do tego sanktuarium, gdzie historia pradawnego męczeństwa łączy się z pamięcią o nowych męczennikach, tak licznych chrześcijanach zabitych przez szalone ideologie ubiegłego wieku za to, że byli uczniami Chrystusa.
Ricordo di questi testimoni antichi e recenti.
Pamięć o tych heroicznych świadkach dawnych i niedawnych utwierdza nas w przekonaniu, że Kościół jest Kościołem męczenników i jest też wielu męczenników ukrytych, ludzi wiernych łagodnej mocy miłości, głosowi Ducha Świętego, którzy w codziennym życiu starają się pomagać braciom i bez reszty kochać Boga.
Franciszek zauważył, że przyczyną wszelkich prześladowań jest nienawiść, jaką książę tego świata żywi do tych, którzy zostali zbawieni i odkupieni przez Jezusa. Papież zaznaczył, że z powodu tej właśnie nienawiści cierpi dziś wiele wspólnot chrześcijańskich.
Ileż to razy w trudnych momentach dziejów można było usłyszeć, dziś ojczyzna potrzebuje bohaterów. W ten sam sposób moglibyśmy zapytać, a Kościół czego dziś potrzebuje? Potrzebuje męczenników, świadków, świętych codziennego, zwyczajnego i konsekwentnego życia. A także tych, którzy mają odwagę przyjęcia łaski bycia świadkami aż do końca, aż po śmierć. Oni wszyscy są żywą krwią Kościoła. To świadkowie, dzięki którym Kościół może iść naprzód. Oni potwierdzają, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus żyje. Potwierdzają to spójnością swego życia, mocą Ducha Świętego, którego otrzymali w darze.
W spontanicznych słowach Franciszek opowiedział też historię pewnej chrześcijanki z Bliskiego Wschodu. Usłyszał ją od jej męża, muzułmanina, którego spotkał wśród migrantów na wyspie Lesbos. Kiedy terroryści zajęli ich kraj, wypytywali się wszystkich o religię. U tej kobiety zobaczyli krzyżyk. Zażądali, by rzuciła go na ziemię. Kiedy odmówiła, podrżnęli jej gardło. Franciszek przyznał, że nie wie, co się stało z jej mężem i z trójką dzieci. Nie wiem, czy udało mu się wyjść z tego obozu koncentracyjnego, bo obozy uchodźców są obozami koncentracyjnymi dla tłumów pozostawionych tam ludzi. Po modlitewnym czuwaniu w sanktuarium nowych męczenników Franciszek spotkał się z grupą migrantów, którymi opiekuje się wspólnota świętego Idziego. Dziękuję wam za obecność i za modlitwę w tym kościele męczenników. Pomyślmy o okrucieństwie, o narastającym dziś okrucieństwie względem tak wielu ludzi, względem ludzi wyzyskiwanych, względem ludzi, którzy przybywają na łódkach, a potem pozostają tam w krajach wielkodusznych jak Włochy i Grecja. Gdyby we Włoszech przyjęto po 2 migrantów w każdej gminie, byłoby miejsca dla wszystkich. Gdyby wielkoduszność południa, Lampeduzy, Sycylii, Lesbos mogła zarazić też północ. To prawda. Jesteśmy cywilizacją, która nie rodzi dzieci, ale zamykamy też drzwi przed migrantami. To się nazywa samobójstwo.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Daję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo.
Jutrzejszy fragment z Dziejów Apostolskich opisuje nam jedność, jaka panowała we wspólnocie pierwszych chrześcijan.
Opis życia pierwszych wspólnot chrześcijańskich przedstawia codzienność ludzi naprawdę przebywających w bliskości Boga i Chrystusa Zmartwychwstałego. Dlatego stanowią oni dla nas swego rodzaju przykład. Nie tyle ustroju społecznego, jaki tworzą, lub zasad przedsiębiorczości, jakimi się kierują, ile osobistej postawy serca, jaka ich charakteryzuje. Warto więc w takim kluczu spojrzeć na własną codzienność. Apostołowie i towarzyszący im uczniowie żyją bez żądzy posiadania, albo przynajmniej została ona zminimalizowana. Potrafią się dzielić między sobą wszystkim, zgodnie z potrzebami. I nie tyle ważny tu jest sposób, w jaki tego dokonują, czyli wprowadzenie w ich grupie wspólnoty dóbr. Nie, to nie komunizm, to chrześcijaństwo. Znaczenie więc ma serce każdego z nich. A owa zdolność do oddania własnych rzeczy innym wskazuje tylko na jedno. Ludzie ci nie podlegają już własnemu egoizmowi. Nie szukają własnej korzyści, ale są skoncentrowani na innych. I dlatego, kiedy ktoś potrzebuje wsparcia, te osoby natychmiast mu go udzielają. Bo zmartwychwstanie Chrystusa pomogło im na drodze ku miłości drugiego bardziej niż siebie samego. A ty? W jakim stopniu reprezentujesz taką postawę? I czy coś się w tej kwestii w twoim życiu zmieniało? Wspólnota pierwszych chrześcijan pozostaje również ciągle wierna modlitwie. Jej członkowie pragną bowiem przebywać blisko Boga, traktują Go jak przyjaciela. I dlatego codziennie starają się z Nim rozmawiać, słuchać Go i kontemplować Jego samego lub Jego dzieła. Co prowadzi ich również na koniec do radości i prostoty serca. Nie ma w nich kłamstwa, wszystko jest jasne. Dzielą się wszystkim, ponieważ kochają siebie nawzajem, modlą się, ponieważ kochają Boga, a jako nagrodę otrzymują pokój w duszy. I żadne z ich działań nie wydaje się fałszywe, bo takie nie jest. I nie muszą się z niczego przed sobą ani przed innymi tłumaczyć, bo wszystko na koniec jest takie proste. Jak wyglądają twoje zwyczaje modlitewne? I czy prowadzą cię one do życia prostszego, mniej pogrążonego w skomplikowanych wyjaśnieniach i wytłumaczeniach? W historii naszego życia często doświadczamy zmiany naszego podejścia do innych, silniejszego lub słabszego egoizmu w nas samych, większej lub mniejszej chęci do modlitwy oraz różnego stopnia pogubienia w codzienności. Wspólnota pierwszych chrześcijan, jak mówi Pismo, trwa cały czas w tym, co dobre, co daje pokój i radość, ponieważ sam Pan ją wspomaga. Może więc warto prosić Go na koniec także o to, aby wsparł i ciebie.
Thank you.
Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła wzywa do radości z powodu dóbr, jakie Bóg obiecuje nam po zmartwychwstaniu.
Autorstwo pierwszego listu świętego Piotra przypisywane jest temu, który nazywany jest księciem apostołów, opoką, skałą, na której, jak mówi Jezus, zostanie zbudowany Kościół. Dziś wydaje się jednak, że to jego sekretarz, Sylwan, napisał ten list. Nie to jest jednak dla nas najważniejsze. Ważne to, że na pewno zawiera syntezę nauczania Piotra. Tak więc będziemy mówić o pierwszym liście Piotrowym, który w czasie niedzielnej liturgii będzie czytany przez najbliższych kilka tygodni. Swój list Piotr kieruje do małych wspólnot chrześcijan rozsianych w rzymskich prowincjach Azji Mniejszej. Już na początku pisze, iż zostali powołani do dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego, niewiędnącego, a więc do nieba. A wszystko to dzięki wielkiemu miłosierdziu Bożemu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a więc i Jego męce i śmierci na krzyżu. Bo Bóg w miłosierdziu swoim daje nam to, co najcenniejsze – spotkanie i przebywanie z Nim w niebie. Bóg daje siebie. Wielka więc powinna być nasza radość, bo choć byliśmy i jesteśmy grzesznikami, bo choć nasze drogi niekoniecznie są drogami Bożymi, to jednak nasz Pan daje nam niebo, daje nam siebie i strzeże nas, ma nas w swojej opiece, abyśmy właśnie tam, w górnej krainie z Nim mogli przebywać. Ostateczny cel naszego życia, tak jasno i wyraźnie określony, zawsze powinien w nas być źródłem radości. Świadomość ta powinna być naszą nadzieją i siłą w codziennym życiu, winna nam zawsze towarzyszyć i wspierać nas. Piotr nie ukrywa, że wiara w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, wiara w przebywanie z Bogiem w wieczności ma także drugą stronę. Towarzyszyć jej może i trochę smutku. Więcej, pisze Piotr, musicie doznać trochę smutku. A więc i te uczucia towarzyszą chrześcijaninowi, nie są mu zabrane, nie jest od nich wolny. Z czego bierze się ten smutek? Smutek bierze się z powodu różnorodnych doświadczeń, a więc i takich, których pewnie chcielibyśmy uniknąć. Piotr doskonale wie, że chrześcijanie, wtedy były to zazwyczaj niewielkie wspólnoty, żyją pośród pogan, często niechętnie do nich nastawionych, bo inne zwyczaje, inne zachowanie, dziwny Bóg, który nakazuje kochać nawet nieprzyjaciół. Stąd więc te różnorodne doświadczenia, cierpienia, które niosą ze sobą smutek. Ale dzięki nim, kontynuuje Piotr Opoka, wartość naszej wiary okaże się o wiele cenniejsza. Będzie bowiem wypróbowana jak złoto w ogniu, a o ileż wartościowsza jest wiara. To cierpienie pozwoli upodobnić się do naszego Zbawiciela, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Staniemy się podobni do Niego, razem z Nim będziemy doświadczeni, będziemy cierpieć. Bo przecież czymś naturalnym jest upodabniać się do osoby, którą się kocha, podziwia, szanuje. Kocham Cię, więc cieszę się Twoją radością i smucę Twoim smutkiem. Razem z Tobą się śmieję, ale i razem z Tobą płaczę. Podobnie z naszą miłością do Jezusa. Chcemy być podobni do Niego we wszystkim. Z Nim triumfować i przebywać w Królestwie Niebieskim, ale i z Nim cierpieć, być odrzuconym i niezrozumiałym, iść pod prąd, bo On też tak robił.
Ewangelia świętego Jana przedstawi nam z kolei niedowiarstwo apostoła Tomasza i jego spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym.
Dzisiejsze czytania, a szczególnie Ewangelia, zwracają uwagę na podstawowe rozróżnienie, które ma bardzo wielkie znaczenie w naszym codziennym życiu. Jest to rozróżnienie między racją a prawdą. To rozróżnienie często przez nas nie jest dostrzegane, albo raczej często popełniamy błąd, utożsamiając rację z prawdą, uważając, że jeżeli mamy rację, to znaczy, że znamy prawdę. W zrozumieniu tego, o czym mówię, pomocne nam będzie pewne wschodnie opowiadanie. Opowiadanie jest o słoniu. Przyprowadzono do niego trzech ludzi z zawiązanymi oczami i oznajmiono im, że będą dotykać tej samej rzeczy. Po dotyku mieli określić, co to jest. Jednemu pozwolono dotknąć ogona. Co to jest? Odpowiedział, coś w rodzaju pędzla. Drugi dotknął trąby. Co to jest? To wąż, padła odpowiedź. Trzeci dotknął kła. Usłyszano odpowiedź, że to metalowy pręt. Każdy z nich miał rację, ale nikt nie znał prawdy. Stojąc obok, pozwalający dotykać tego słonia, mógł tylko z boku śmiać się z ich wypowiedzi. Większość ludzkich sporów, dochodzenie do wspólnych wniosków, dochodzenie do prawdy, przypomina właśnie ta historia ze słoniem. Jeden trzyma ogon i upiera się, że to pędzel. Drugi dotyka trąby i woła, że to wąż. Inny zaś, trzymając w ręce kieł, twierdzi, że to pręt. Każdy ma rację, każdy dąży do prawdy. Często jest też i tak, że człowiek nie chce zobaczyć całej prawdy, gdyż musiałby się przyznać, że jest uparty. I łatwiej wtedy zatrzymać się na poziomie tylko swoich racji. Człowiek mądry, znający prawdę, ani nie awanturuje się, ani nie dyskutuje, ponieważ natychmiast ustala, jaki procent prawdy jest w wypowiedzi drugiego człowieka, ponieważ wie, że racji może być 100, ale prawda jest tylko jedna. Mądrość jest nastawiona na szukanie prawdy i dlatego zawsze obok swojej racji dopuszcza możliwość istnienia 100 innych. Jeśli tak jest w podejściu do każdej prawdy w naszym doczesnym życiu, to jeszcze bardziej aktualne i mocniejsze jest to w odniesieniu do prawd wiary. Tutaj zaczyna nam się wszystko komplikować, bo dostrzeżenie całej prawdy jest prawie niemożliwe, gdy bogactwo prawd wiary jest nie do ogarnięcia. Często w codziennym życiu, w sporach z drugim człowiekiem, rozbijamy się o nasze ciasne widzenie, próbując utożsamić naszą rację z prawdą. Klasycznym tego przykładem jest bohater, jeśli tak można powiedzieć, dzisiejszej perykopy ewangelicznej, Tomasz Apostoł. On miał rację, bo rozum nie pozwalał mu przyjąć prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa. Jezus był umęczony, ukrzyżowany, złożony do grobu, grób zawalony kamieniem. To są fakty, z którymi się nie dyskutuje. Tomasz, mimo świadectwa wielu, uparcie broni swojej racji, a nie prawdy. Dopiero Chrystus ukazuje mu prawdę. Wtedy Tomasz się poddaje, mówi: Pan mój i Bóg mój. Jeśli chcemy właściwie podejść do prawd wiary, musimy my, ludzie, pamiętać, że nasze podejście jest zawsze cząstkowe, niepełne. Musimy zaakceptować istnienie 100, 200, może 1000 innych racji, które i tak nie są w stanie objąć całej prawdy, ale do tej prawdy nas przybliżają. Chrystus sam o sobie powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Pamiętajmy, że nawet gdy mamy rację, nie oznacza to, że posiadamy całą prawdę.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.